Czy próbowaliście kiedyś złapać dym, złapać tak ręką, albo parę wodną? Jak jesteśmy starsi, to już nie, ale dzieci czasami próbują, prawda? Albo czasami, jak się jest w jakimś pomieszczeniu, gdzie nie ma ruchu powietrza i coś się tli, na przykład jakieś kadzidełko, kiedyś pamiętam, że były modne, takie zapachowe, jak ten dym tak sobie utrzymuje się gdzieś taki zawieszony, niekoniecznie tak leci od razu do góry, bo nie ma wyraźnego ognia, to tak aż chce się czasami ten dym złapać, ale jak zrobimy taki ruch, to się wszystko się rozwiewa. Nie da się utrzymać dymu w ręce pary wodnej, bo jest ulotna, czy dym jest ulotny. A czy próbowałeś kiedyś zrozumieć sens życia? Czy to nie przypomina próby złapania dymu? Każdy próbował zrozumieć sens życia. Nawet jeśli ktoś ma zaledwie kilka lat, to zadaje sobie często pytania o to, po co jest to wszystko. Pamiętam, jak miałem 7 lat, to był drugi dzień pierwszej klasy szkoły podstawowej. Mój tato prowadził mnie do szkoły, byłem zupełnie rozczarowany. I powiedziałem: tato, dlaczego... Jaki jest sens tego, że ja mam się uczyć języka polskiego, skoro ja umiem mówić po polsku? Więc zadawałem sobie pytanie może nie o sens życia, ale sens uczestniczenia w języku polskim. Teraz jak mam swoje dzieci, to one też mi często zadają to pytanie. Ale po co? Jaki jest tego sens? Jaki jest tego cel? I z wiekiem te pytania o sens, o celowość tego, co się w życiu robi, czego doświadczamy, tego, co nas spotyka, czy w ogóle... O samą naturę życia. Te pytania są coraz poważniejsze, coraz głębsze i coraz ciężej jest na nie znaleźć odpowiedź. Pytanie o celowość życia, pytanie o celowość różnych aktywności, których się w życiu podejmujemy, jest pytaniem absolutnie zasadnym. Dlatego, że prędzej czy później zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo często życie i to, co robimy, jest jak próba złapania dymu w ręce. O tym właśnie jest ta księga, którą dzisiaj kiedy dzisiaj rozpoczynamy jej studiowanie. Księga, która na tym etapie życia jest moją absolutnie ulubioną księgą Biblii. Więc naprawdę jestem podekscytowany, że będziemy tutaj mogli spędzić w niej czas chyba aż gdzieś do lipca. W lipcu skończymy tę serię kazań, dlatego że mamy w międzyczasie wyjazd na nabożeństwo okręgowe, weekend zborowy, więc nam dwie niedziele wypadną, ale około 9 kazań z tej księgi mamy rozpisanych w naszym kalendarzu. Jest to księga, której autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, czy jest życie przed śmiercią. Nie o to, czy jest życie po śmierci, ale czy jest życie przed śmiercią. Na czym ono polega? Zadaje pytanie o sens ludzkiej egzystencji, o to, co warto w życiu robić, czego człowiek może się uchwycić. I udziela odpowiedzi, odpowiedzi ponadczasowej. Ta księga została napisana około 3000 lat temu. Naprawdę, naprawdę dawno. A jest tak samo aktualna dzisiaj, jak była aktualna wtedy. Księga Kaznodziei, czy też Koheleta, czy Eklezjastesa, są takie trzy różne nazwy, wytłumaczę je za chwilę, należy do sekcji Starego Testamentu, która nazywa się literaturą mądrościową. Do tej sekcji Starego Testamentu należą trzy księgi do literatury mądrościowej. Jest to księga Joba, to księga, która odpowiada na pytanie o sens cierpienia. Później mamy przypowieści Salomona, które mówią o zasadach, którymi warto się kierować w życiu. I księga Kaznodziei właśnie, która szuka odpowiedzi na pytanie o sens tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Za autora tej księgi w całości lub w jej zasadniczej części uznaje się króla Salomona. I tak też w tej serii kazań, gdy będę mówił o ludzkim autorze tych słów, to będę miał na myśli Salomona, wierząc jednak oczywiście, że jest to Słowo Boże, że Duch Święty natchnął Salomona do tego, aby on to wszystko spisał. Księga ta więc została napisana przez tego samego autora, który napisał przypowieści. Jedną i drugą księgę napisał Salomon. I księga przypowieści napisana jest do jego syna. Salomon 23 razy w księdze przypowieści używa zwrotu synu mój. Co jakiś czas mówi: synu mój, pamiętaj o tym i przekazuje swojemu synowi czy swoim synom pewne zasady życia. Przypowieści są zazwyczaj czarno-białe. Prawda? Są bardzo takie wyraźne, kontrastujące ze sobą. I ich nauką w księdze przypowieści jest to, że ludziom sprawiedliwym, czyli takim, którzy żyją z Bogiem, będzie się powodziło. A bezbożnym wręcz przeciwnie. Na przykład przypowieści 12:21: nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno nieszczęścia. Albo przypowieści 13:25: mąż prawy ma w bród pożywienia, żołądek niewiernych głód cierpi. A potem przychodzi księga kaznodziei Salomona i ten sam autor mówi: no tak, ale nie zawsze. Nie zawsze najszybsi wygrywają wyścigi. Nie zawsze bezbożni umierają przedwcześniej. Nie zawsze sprawiedliwi cieszą się bogactwem i długim życiem. Więc jak te dwie księgi wzajemnie się uzupełniają? Materiał do obu ksiąg, jak powiedziałem, stworzył Salomon. I myślę, że tą księgę kaznodziei napisał znacznie później niż przypowieści. Napisał ją, kiedy już doświadczył trochę więcej życia, więcej zwycięstw, więcej porażek, spróbował bardzo różnych rzeczy i wyciągnął z tego wnioski. I nie przyczy on w księdze kaznodziei temu, co napisał w przypowieściach, ale pokazuje inną perspektywę na życie. Podzielę się jeszcze jedną historią z mojego życia, która może lepiej pomoże nam to zrozumieć. Jak byłem w 6 klasie, to mieliśmy bardzo dobrego wychowawcę wtedy. Zmienił nam się na tą ostatnią, właśnie 6 klasę wychowawca. I był to najlepszy wychowawca, jakiego miałem, który rzeczywiście na lekcjach wychowawczych naprawdę chciał nam coś przekazać na temat życia. I pamiętam taką jedną lekcję, gdzie mówił o tym, że życie w większości nie jest czarno-białe. Życie nie jest zero-jedynkowe. I pamiętam, że byłem wtedy tym bardzo oburzony. I mówiłem: no jak pan tak może mówić? Przecież jest, coś jest albo dobre, albo złe. I tak byłem wychowany, tak byłem nauczony i zgadzam się z tym, że rzeczywiście są rzeczy w życiu, które są święte i grzeszne, dobre i złe. I ten nauczyciel powiedział, że on z tym nie dyskutuje, ale że z czasem zobaczymy, że tak jest, że na większość odpowiedzi w życiu odpowiedź brzmi: to zależy. I pamiętam to tak bardzo, bo dzisiaj wiem, że miał rację. Że wtedy się wykłócałem o to, że jest czarno-białe. Dzisiaj zgadzam się z tym, że zazwyczaj odpowiedź na różne wyzwania życiowe brzmi: to zależy. I taką widziałbym właśnie różnicę między przypowieściami i kaznodzieją. Przypowieści są zbiorem czarno-białych zasad, bardzo ważnych i bardzo prawdziwych. Bardzo ich potrzebujemy, żeby wiedzieć, co jest w życiu dobre i złe. Natomiast księga kaznodziei odnosi się do tego, że o ile te wszystkie zasady są ważne i prawdziwe, to życie potrafi też biec w bardzo zaskakujący sposób. I co wtedy zrobić? Dlatego też potrzebujemy księgi kaznodziei. Nie po to, żeby zaprzeczyć przypowieściom, ale żeby je uzupełnić. Żeby nauczyć nas tego, co, jak żyć, co robić wtedy, gdy życie nie jest proste. Bo kaznodzieja pokazuje nam coś właśnie ważnego, że jeśli próbujemy znaleźć sens życia pod słońcem, to fraza, która będzie się regularnie w tej księdze powtarzać: życie pod słońcem. Czyli jeśli próbujemy znaleźć sens życia tylko w tym, co jest widzialne, tylko w tym, co jest osiągalne, co jest ziemskie i co kończy się wraz z naszą śmiercią, to prędzej czy później poczujemy, że próbujemy złapać dym. Doświadczyliście już tego? Myślę, że tak. Celem tej księgi nie jest zostawić nas w rozczarowaniu. Celem tej księgi jest doprowadzić nas do miejsca, w którym przestaniemy szukać sensu życia tam, gdzie go nie ma. I zaczniemy szukać go tam, gdzie naprawdę można go znaleźć. Więc będziemy przez tych najbliższych kilka tygodni zadawać trudne pytania. Będziemy konfrontować się z rzeczywistością taką, jaką ona jest, bez słodzenia tej rzeczywistości. Ale ostatecznie będziemy szukać odpowiedzi. Właśnie odpowiedzi, która nie rozpływa się tak jak dym. Więc przeczytajmy pierwszy rozdział Księgi Kaznodziei. Będę czytał z przekładu Biblii Ekumenicznej. Wydaje mi się, że ona, to dosyć taki współczesny przekład Biblii, najlepiej oddaje tę pewną poetyckość i zamiar autora. Księga Kaznodziei, rozdział pierwszy. Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Izraelu. Ulotne, jakże ulotne, mówi Kohelet. Ulotne, jakże ulotne, wszystko jest takie ulotne. Jaką korzyść przynosi człowiekowi wszelki trud, który podejmuje pod słońcem? Pokolenie przychodzi, pokolenie przemija, a ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi i zachodzi, po czym spieszy do miejsca, z którego wzejdzie na nowo. Wiatr wieje z północy, zakręca na południu, wiruje i krąży, lecz zawsze powraca na swój szlak. Wszystkie rzeki płyną do morza, Ale morze wcale nie wzbiera, choć rzeki zdążają nieustannie do miejsca, do którego wpływają. Tyle jest spraw trudnych. Człowiek nie zdoła ich wypowiedzieć. Oko nie nasyci się patrzeniem, a ucho nie napełni się słuchaniem. To, co było, znowu się wydarzy. A ludzie będą robić to samo, co już kiedyś robili. Nic nowego pod słońcem. Choćby mówiono o czymś, patrzcie, coś nowego, to przecież było to już w czasach, które minęły. Zaginęła pamięć o tych, którzy dawno temu żyli. Także o tych, którzy przyjdą, zapomną ci, którzy będą po nich. Ja, Kohelet, byłem królem Izraela w Jerozolimie. Postanowiłem rozważyć i zastanowić się głęboko nad wszystkim, co dzieje się pod niebem. Oto jak ciężkie zadanie wyznaczył Bóg człowiekowi, aby się nim trudził. Przyjrzałem się wszystkiemu, co się dzieje pod słońcem i doszedłem do wniosku, że wszystko jest ulotne i podobne do wiatru. Tego, co jest krzywe, nie da się wyprostować, a tego, czego nie ma, nie da się policzyć. Pomyślałem sobie, stałem się wielki. Zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy wcześniejsi władcy Jerozolimy. Mój umysł posiadł rozległą mądrość i wiedzę. Chciałem zgłębić mądrość i wiedzę, zrozumieć, na czym polega szaleństwo i głupota. Przekonałem się jednak, że i to jest podobne do wiatru. Im więcej mądrości, tym więcej udręki. A nadmiar wiedzy pomnaża cierpienie. Optymista, co? Więc w wersecie pierwszym, wersety 1 do 3 to taki wstęp do całej księgi. W wersecie pierwszym identyfikuje nam się podmiot tej księgi. W tym tłumaczeniu, którego ja użyłem, jest napisane Kohelet. W tłumaczeniach, które korzystają z greckich wersji Nowego Testamentu, pojawia się słowo eklezjastes, natomiast w większości polskich tłumaczeń pojawia się słowo kaznodzieja. Skąd ta różnica? Otóż słowo Kohelet to nie jest imię własne. Kohelet pochodzi od hebrajskiego słowa kahal, a kahal znaczy gromadzić. Więc Kohelet to jest ktoś, kto zgromadził ludzi. Dlatego też eklezjastes. Eklezjastes od eklezja. Eklezja to już wiemy, wiele razy to już tutaj padało, jest to zgromadzenie. Więc eklezjastes to jest dokładnie to samo, co po hebrajsku kohelet, czyli ten, który zgromadził. Po polsku postanowiono to oddać jako kaznodzieja. Ktoś, gdzie zgromadzili się ludzie i on do nich przemawia. Stąd Kohelet, ten, który jako nauczyciel zgromadził ludzi, by do nich mówić. Czytamy też o tym w pierwszym wersecie, że jest on synem Dawida, królem w Jerozolimie. Czytaliśmy później w 12 wersecie ponownie, że to król w Jerozolimie, a w 16, że zdobył on więcej mądrości niż wszyscy władcy Jerozolimy. Stąd dosyć jasnym wydaje się, że jest to Salomon. Więc mamy słowa króla, który tutaj wchodzi w rolę nauczyciela, będzie pouczał o na temat sensu życia. W wersecie 2 pojawia się motto całej księgi. Bardzo znane i chyba powszechnie znane również w kulturze popularnej. W tłumaczeniu, którego używam, jest napisane: ulotne, jakże ulotne, ulotne, jakże ulotne, wszystko jest takie ulotne. I wybrałem właśnie przekład Biblii Ekumenicznej, dlatego że jako jeden z niewielu ma tutaj słowo ulotność zamiast słowa marność. Zazwyczaj w naszej kulturze znamy to jako marność nad marnościami, wszystko marność. Oryginalne słowo, które kryje się za tym marność czy ulotność, to znowu hebrajskie słowo hevel. I słowo hevel odnosi się do dymu albo do pary wodnej, czyli do czegoś, co na chwilę się pojawia i za chwilę znika. Stąd uważam, że słowo ulotność znacznie lepiej obrazuje tę ideę. Ideę hevel. Lepiej niż marność. Marność związana jest z czymś bezwartościowym. Z czymś lichym. Z czymś takim, co można by wyrzucić. Natomiast sprawy, o których będzie mówił kaznodzieja, wcale nie są marne. Nie są bezwartościowe. Ale z pewnością są ulotne. I takie jest przesłanie tej księgi. Więc werset pierwszy mówi nam, kim jest autor. Werset drugi prezentuje nam motyw, który będzie się przez całość przewijał. Wszystko jest takie ulotne. I werset trzeci prezentuje nam pytanie badawcze. Myślę, że tak to można nazwać. Mianowicie, jaką korzyść przynosi człowiekowi wszelki trud, który podejmuje pod słońcem? To jest pytanie kluczowe dla całej księgi, gdzie później przez 11 rozdziałów autor będzie próbował na to odpowiedzieć. Jaką korzyść przynosi człowiekowi wszelki trud, który podejmuje pod słońcem? Pod słońcem, jak już powiedziałem, to jedno z najważniejszych wyrażeń w tej księdze, będzie się jeszcze wiele razy pojawiało. Oznacza ono życie widziane z ziemskiej perspektywy. życie ograniczone do tego, co jest tu i teraz. Do tego, co możemy zrobić, zdobyć, osiągnąć, przeżyć, zobaczyć. I kaznodzieja będzie przez całą księgę zadawał konsekwentnie to jedno pytanie. Że jeśli wszystko, co mamy, to jest tylko życie pod słońcem, to tak naprawdę co nam zostaje? To jaki jest z tego zysk? Co się ostanie? Co ma trwałą wartość? I znowu jest to jakże popularny motyw wielu piosenek, książek czy filmów. Ludzie przez cały czas poszukują odpowiedzi właśnie na to, co warto w życiu robić. Czy jest coś trwałego? Nawet dzisiaj, kiedy jechaliśmy tutaj do zboru, słuchaliśmy radia w samochodzie, pojawiła się tam jakże znana piosenka, gdzie Wojciech Gąsowski śpiewa: gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie ten wspaniały, wspaniały świat? Panie Wojciechu Gąsowski nie ma. Przeminął. I taki jest wydźwięk tej piosenki, że kiedyś to było, a dzisiaj to nie ma. Przeminęło. Gdzie się podziały tamte prywatki, tamten wspaniały, wspaniały świat? I piosenka nie daje odpowiedzi. Jest taka nostalgiczna, ale smutna. Przeminął ten wspaniały, wspaniały świat młodości i prywatek, bo był ulotny. Eklezjastes Kohelet używa ponownie tej samej frazy w wersecie 14, kiedy mówi: przyjrzałem się wszystkiemu, co dzieje się pod słońcem i doszedłem do wniosku, że wszystko jest ulotne i podobne do wiatru. I odpowiedź, do której będzie nas prowadził, może być dla nas niewygodna. Dlatego, że pokazuje, że wiele z tych rzeczy, za którymi my tutaj dzisiaj zgromadzeni biegamy, w które inwestujemy swoje życie, to, co wydaje nam się tak ważne, jest jak dym, który próbowaliśmy złapać na początku. Ale jednocześnie kaznodzieja nie zatrzymuje się tylko na tym, co jest pod słońcem, ale prowadzi nas do momentu, prowadzi nas do spotkania, w którym udzieli odpowiedzi, co tak naprawdę jest warto w życiu robić i co jakiś czas te perły odpowiedzi będzie tutaj wrzucał. Więc pamiętajmy w kolejnych naszych spotkaniach właśnie tę frazę: ulotne, jakże wszystko ulotne, oraz jaką wartość mają te różne moje rzeczy, których się podejmuję pod słońcem. To jest wstęp, pierwsze trzy wersety, wstęp do tego rozdziału i do całej księgi. W wersetach 4 do 11 mamy dosadne rozbicie marzeń albo rozbicie iluzji również i współczesnego człowieka. Często słyszymy o tym w naszej popkulturze. Może trochę się już to uspokoiło, ale na pewno w ostatnich kilku dekadach nasza kultura była zbudowana na gonitwie za tak zwanym American Dream. Prawda? American Dream. Wszystko zależy od ciebie. Wszystko możesz osiągnąć. Świat stoi przed tobą otworem. Wszystko jest w twoich rękach, w twojej sile. Myślę, że powoli zaczyna to upadać, bo ludzie, szczególnie milenialsi, to moje pokolenie, uwierzyło w ten American Dream wychowane na filmach z lat 90. amerykańskich i włożyli całe swoje życie w pracę w korporacjach, w to, żeby zdobyć jak najszybciej, jak najlepsze stanowiska, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, a tu im więcej zarabiamy, tym większa inflacja, tym kredyty droższe i ludzie się zapracowują na śmierć, żeby mieć swoje mieszkanie i ciągle go nie mają. I ciągle ono na przykład należy do banku. American Dream zaczyna powoli pryskać. I o tym dokładnie mówi Kohelet. Kohelet przychodzi do nas i mówi: naprawdę uważasz, że wszystko jest w swoich rękach? Naprawdę uważasz, że wszystko możesz osiągnąć? W wersetach 4 do 11 mówi: spójrz na świat uczciwie. Jedno pokolenie przychodzi, a potem pokolenie przemija, a ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i znowu wraca na swoje miejsce. Wiatr krąży, rzeki płyną do morza, a morze nigdy się nie napełnia. Innymi słowy, wszystko kręci się w koło, zupełnie bez swojego udziału. Jeśli chcecie sobie uświadomić tę prawdę, to zróbcie dzisiaj po nabożeństwie sobie spacer nad Brdę. 5 minut i będziecie nad Brdą. Płynie sobie tam spokojnie, tak samo jak płynęła wczoraj. Tak samo jak płynęła 100 czy 200 lat temu. W międzyczasie tutaj, gdzie jesteśmy, były zabory, wybuchły dwie wojny światowe, komunizm przyszedł, upadł, lata 90., nowości tych lat 90., Polska weszła do NATO, do Unii, prezydenci byli wybierani, rządy się zmieniały, a Brda sobie płynie i niczym się nie przejmuje. Płynie sobie zupełnie tak samo i tyle ją obchodzi nasza rzeczywistość. I w to wszystko wpisani jesteśmy my, ludzie. Żyjemy, działamy, budujemy, osiągamy, a potem odchodzimy. I świat toczy się dalej, jakby nic się nie wydarzyło. I to jest bardzo trzeźwiąca perspektywa. Dlatego, że ona burzy nasze wyobrażenie o tym, że my jesteśmy centrum historii, że wszystko zależy od nas, że zostawimy po sobie coś trwałego pod słońcem. Eklezjastes tutaj mówi, że nawet za jakiś czas, w wersecie 11, zaginęła pamięć o tych, którzy żyli dawno temu. Pytanie, co to jest dawno temu? Za 100 lat, jeśli dzisiaj umrzemy, nikt o nas nie będzie pamiętał. Nasze dzieci, tak, nasze wnuki też, ale prawnuki to już ledwo, ledwo, a praprawnuki pewnie już nawet nie będą wiedziały, gdzie prapra, babcia czy dziadek jest pochowany. 100 lat i pamięć o nas zaniknie, zaginie. I to prowadzi kaznodzieję do jednego wniosku. To, co było, znów się wydarzy. Werset 9 i 10. A ludzie będą robić to samo, co już kiedyś robili. Nic nowego pod słońcem. Choćby mówiono o czymś, patrzcie, coś nowego. To przecież było to już w czasach, które minęły. I tak jasne, cywilizacja się rozwija. Mamy dzisiaj sztuczną inteligencję. Wysyłamy ludzi w kosmos. Ale czy rzeczywiście ludzkość się rozwinęła? Czy mamy większy pokój na świecie? Czy ludzie są szczęśliwsi? Badania pokazują coś zupełnie odwrotnego. Że ludzie dzisiaj są mniej szczęśliwi niż byli na przykład 10 lat temu. Czy jakieś narody, które kiedyś ze sobą nie walczyły, wypracowały stały i nienaruszalny pokój? Nie. Wszystko jest tak samo. To jaki sens ma to życie, skoro nie mamy niby żadnego znaczenia? To po co w ogóle żyć? Bardzo dobre pytanie. O to właśnie chodzi w tej księdze. Jeśli to pytanie pojawia się w tobie, to autor tej księgi, a poprzez niego Duch Święty, chce w tobie to pytanie wywołać. I dać sobie na to odpowiedź. W trzeciej części tej księgi, czyli wersety 12 do 18, kaznodzieja mówi, że przyjrzał się wszystkiemu i doszedł do wniosku, że jest to ulotne i podobne do wiatru. A im więcej o tym myślał, im więcej zdobywał mądrości, a 31 rozdziałów przypowieści zapisał, im więcej zdobywał mądrości, tym więcej miał w tym radości? Udręki. No więc znowu, jak to pogodzić z Księgą Przypowieści Salomona, gdzie jest zachęta do szukania mądrości? Kaznodzieja 1.18 mówi, im więcej mądrości, tym więcej udręki, a nadmiar wiedzy pomnaża cierpienie. A w Przypowieściach 3.13 ten sam autor mówi, szczęśliwy człowiek, który posiadał mądrość, który nabył zdolność myślenia. No to jak to jest? Myślę, że Salomon nie mówi tutaj w 1.18, że lepiej jest być głupim. Że lepiej jest nic nie wiedzieć i śmiać się jak głupi do sera. Raczej on mówi tutaj o człowieku, który naprawdę szuka mądrości. Który naprawdę chce zrozumieć życie. Który chce widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I dochodzi do wniosku, że im więcej wiem, tym bardziej mnie to boli. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedy zaczynamy widzieć więcej, to zaczynamy też widzieć więcej problemów. Widzisz, jak bardzo świat jest skomplikowany, widzisz, jak wiele rzeczy jest krzywych i nie da się ich wyprostować. Zaczynasz rozumieć ludzi i widzisz, jak głęboko grzech ich i ciebie dotyka. Zaczynasz rozumieć siebie i widzisz swoje błędy, swoje decyzje, swoje ograniczenia. I im więcej o tym myślisz, im więcej masz mądrości na temat świata, ludzi i samego siebie, tym bardziej to boli. Tak jakby ktoś wszedł do ogromnej biblioteki, rozejrzał się dookoła i zdał sobie sprawę, że przecież nie ma najmniejszych szans przeczytać nawet 1% tych książek, które tam są. I to boli. Ernest Hemingway, autor jednej z moich ulubionych książek, Stary człowiek i morze, powiedział kiedyś, czy napisał takie słowa. Radość u ludzi inteligentnych to najrzadsza rzecz, jaką widziałem. Radość u ludzi inteligentnych to najrzadsza rzecz, jaką widziałem. I on tutaj utożsamia inteligencję z mądrością. Nie zawsze, jak wiemy, tak jest. Zazwyczaj niekoniecznie tak w ogóle musi być. Ale czasami tak jest, że po prostu mądrość nie tylko nie daje odpowiedzi, ale odsłania kolejne pytania. I im więcej wiesz, tym bardziej wiesz, że nie wiesz. I czasami to jest właśnie najtrudniejsze. To sytuacje, gdzie rozumiemy po prostu skomplikowanie różnych sytuacji. To, że nie ma łatwego, oczywistego rozwiązania. I wtedy zaczynamy rozumieć to, co mówi tutaj Kohelet. Im więcej mądrości, tym więcej udręki. Więc jak to pogodzić z przypowieściami? Myślę, że odpowiedź brzmi tak. Mądrość jest dobra i bardzo ważna, ale nie jest ostateczna. Przypowieści uczą nas, jak dobrze żyć, a kaznodzieja pokazuje nam, że nawet najlepsze życie pod słońcem nadal nie rozwiązuje naszych najgłębszych problemów. Mądrość może pomóc tobie żyć lepiej, ale nie naprawi tego świata. Może pomóc uniknąć błędów, ale nie usunie grzechu. Może dać tobie większe i głębsze zrozumienie, ale nie da tobie ostatecznego sensu. I dlatego znajdujemy się właśnie w tym miejscu. I skoro jeśli nawet mądrość nie wystarcza, to czego my potrzebujemy? To czego my potrzebujemy? Myślę, że do tego chce nas właśnie doprowadzić kaznodzieja. Nie do pogardy dla mądrości, ale do zrozumienia granic mądrości. Dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, że nawet najlepsza mądrość nie wystarczy. Dlatego, że potrzebujemy mądrości, która nie jest z tego świata, ale która jest spoza tego świata. Mądrości, która nie jest tylko pod słońcem, ale mądrości, która jest sponad tego słońca. I właśnie tam zaczyna się odpowiedź. Więc zmierzmy się z nią razem. Myślę, że kluczem do zrozumienia całości naszego tragicznego położenia jest werset 15. Werset 15. Kohelet mówi, tego, co jest krzywe, nie da się wyprostować. Tego, czego nie ma, nie da się policzyć. Tego, co jest krzywe, nie da się wyprostować. Uważam, że jest to bardzo ważna fraza dla całego tekstu. Wielu komentatorów skłania się do tego, że to zdanie, tego, co jest krzywe, nie da się wyprostować, wskazuje właśnie na to, że marność czy ulotność tego świata, tego, co jest pod słońcem, wynika z tego, że świat stał się krzywy. A stał się on krzywy wskutek grzechu. A tego, co krzywe, grzechu, człowiek nie jest w stanie wyprostować. Więc werset 15 wskazuje nam pewne założenie teologiczne autora, pokazujące, że ma on świadomość nieodwracalności grzechu, tego, co krzywe, nie da się wyprostować. Przed pojawieniem się grzechu, czytamy o tym w Księdze Rodzaju 1 i 2, stworzenie i cały ten świat, to, co było pod słońcem, jak to nazwał Bóg? Było bardzo dobre. Bardzo dobre. Natomiast po upadku Adama i Ewy, porządek tego świata został wypaczony. Stał się krzywy. Ziemia zamiast dawać obfitość, daje ciernie. Praca zamiast dawać radość, staje się mozolnym trudem. Życie zamiast być proste i pełne, jest pełne, owszem, ale braków, śmierci i bez sensu. I Kohelet patrzy na to wszystko, co jest pod słońcem i widzi, że nie da się tego wyprostować ludzkimi siłami. Dlatego właśnie wszystko jest marnością czy ulotnością. Przekleństwo grzechu z Księgi Rodzaju 3 sprawia, że praca nie daje spełnienia, że mądrość nie rozwiązuje wszystkich problemów, że bogactwo i przyjemności są ulotne, a potem przychodzi śmierć i wszystko, co tutaj robiliśmy, niweczy. I Kohelet opisuje właśnie świat po Księdze Rodzaju 3, po upadku Adama i Ewy, po tym, kiedy na świecie pojawił się grzech. I świat jest poddany marności dokładnie z tego powodu, z powodu grzechu. Nowy Testament potwierdza tę samą diagnozę. To, od czego rozpocząłem dzisiejsze nabożeństwo, list do Rzymian 8. Apostoł Paweł mówi, że całe stworzenie zostało poddane marności. I używa tej właśnie frazy, która prowadzi nas przez całą księgę kaznodziei. Dlaczego tego używa? Bo rozumie właśnie to, że marność tego świata wynika z grzechu. Dokładnie to widzi Kohelet pod słońcem. Paweł nazywa to wprost. Stworzenie poddane jest marności. To słowo marność jest dokładnie tym hevel, ulotnością, przemijaniem, brakiem wytrwałości. Świat nie działa tak, jak powinien. Jest rozregulowany, jest krzywy. Ale apostoł Paweł dodaje nam coś, czego kaznodzieja jeszcze nie widział tak wyraźnie. Że poddanie marności nie jest ostateczne. On, apostoł Paweł, mówił, że stworzenie wzdycha i boleje, dlatego że oczekuje odkupienia. Czyli to napięcie, które czujemy, ta frustracja, że wszystko się rozpada, że nic nie da nam pełnego sensu, to nie jest przypadek. To jest znak, że świat nie jest w takim stanie, w jakim powinien być. I dlatego Kohelet w tej księdze wcale nie jest pesymistą. Kohelet jest realistą. On nie mówi, że nic nie ma sensu. Mówi, że w perspektywie, którą mają ludzie, czyli tej perspektywie tylko pod słońcem, tylko tego życia, rzeczywiście wszystko jest krzywe, nie da się tego wyprostować żadną ludzką mądrością, wysiłkiem ani reformą. Więc to znaczy, że tylko ten, który na początku stworzył świat prostym, może go odkupić i uczynić prostym na nowo. I w Nowym Testamencie jest to zrealizowane. Na samym końcu Nowego Testamentu, w Księdze Objawienia Jana, Apokalipsie 21:5, Bóg mówi: oto wszystko czynię nowym. I skończy się to, co krzywe. A będzie prawdziwe tylko to, co jest proste, tak, jakie powinno być. Jeśli Kohelet ma rację, a wszystko wskazuje na to, że ma, to znaczy, że problem nie polega na tym, że my się za mało staramy jako ludzkość, ale na tym, że szukamy w złym miejscu. Bo pod słońcem wszystko jest dotknięte tą samą rzeczywistością, ulotnością, powtarzalnością, przemijaniem i ostatecznie śmiercią. Jeśli całe nasze życie ogranicza się tylko do tego, co jest pod słońcem, to to życie zawsze będzie ulotne. Zawsze będzie jak ten dym, który próbujemy złapać. Ale Pismo Święte nie kończy się na tym, co jest pod słońcem. Daje nam perspektywę tego, co jest ponad słońcem. Perspektywę Boga i perspektywę wieczności. I tam dopiero wszystko się zmienia. Dopiero tam to, co jest krzywe, będzie wyprostowane. Dopiero tam, co przemija, to, co przemija, może stać się trwałe. Dopiero tam świat przestanie być hevel, przestanie być ulotny. A będzie miał wieczną wagę i wieczne znaczenie. I uważam, że to jest niesamowite, dlatego że to znaczy, że życie nasze nie musi być ulotne. Że życie nasze nie musi być ulotne nie dlatego, że osiągniemy więcej niż inni ludzie, nie dlatego, że się zapiszemy na kartach historii i może w jakimś podręczniku do historii ktoś będzie o nas czytał za 200 czy tam za 1000 lat, ale może być nasze życie stałe, nieprzemijalne, dlatego, że zostanie zakorzeniony w tym, który jest ponad słońcem. Z perspektywy całego Pisma Świętego widzimy znacznie więcej, bo widzimy, że rozwiązaniem problemów tego świata jest osoba Jezusa Chrystusa. Boga, tego, który świat stworzył i tego, dla którego świat został stworzony. On wszedł w ten krzywy świat, co wspominaliśmy w święta Bożego Narodzenia. On, jako ten, który ten świat zaprojektował, wszedł w ten krzywy świat, żył doskonałym życiem, tym prostym życiem, którym my powinniśmy żyć, ale nie potrafimy. I On poszedł na krzyż i wziął na siebie na tym krzyżu skutki naszego grzechu. Przyjął na siebie całą krzywiznę, którą my w tym świecie produkujemy. To, jak krzywimy ten świat. Przyjął na siebie tą krzywiznę i otworzył tam nam na krzyżu Golgoty drogę do życia, które nie kończy się ulotnością. I dał nam swoje doskonałe, święte, proste życie, abyśmy patrząc na Niego i chwytając się Jego, mogli rzeczywiście uchwycić się wieczności. Tego krzywego świata nie da się wyprostować ludzkimi siłami. Partie i politycy mówią, że jeśli tylko ich wybierzemy i dojdą do władzy, to wtedy będzie dobrze. To oni naprawią to, co krzywe. Ekolodzy mówią, że jeśli tylko zastosujemy się do ich wskazań, to wtedy świat będzie uratowany. Różni aktywiści mówią, że jeśli tylko spełnimy ich postulaty, to świat stanie się piękniejszym i lepszym miejscem do życia. Gdyby tak było, to po 3000 lat nie potrzebowalibyśmy tej księgi. A potrzebujemy jej niezmiennie i niezmiernie dzisiaj. Tego, co krzywe, nie da się wyprostować, bo ten świat jest poddany grzechowi i znajduje się w fatalnej sytuacji. Ale dla Bożego ludu nadejdzie taki świat, gdzie żadnych krzywizn nie będzie. I gdy zaczniesz żyć w perspektywie doskonałego, wiecznego, wyprostowanego świata, to ta perspektywa wieczności nadaje temu życiu zupełnie inny wymiar. Bo przestajesz gonić za tym, co jest ulotne. Przestaniesz myśleć o tym, że to życie skończy się wraz z śmiercią. Nie z perspektywy chrześcijańskiej, śmierć nie jest kropką, jest przecinkiem, po której dopiero zaczyna się prawdziwe, proste życie. Więc to wszystko pięknie, ale jak to praktycznie do nas zastosować? Łatwo powiedzieć, wszystko jest ulotne, trzeba żyć wiecznością. Pytanie, jak? Jak to wygląda w realnym życiu? Więc na zakończenie chciałbym podzielić się takimi trzema, mam nadzieję, że praktycznymi wnioskami. Po pierwsze, przestań oczekiwać od rzeczy stworzonych tego, co może dać tylko Bóg. Przestań oczekiwać od rzeczy stworzonych tylko tego, co może dać Stwórca. Kaznodzieja uczy nas, że wszystko, co jest pod słońcem, jest ulotne. Praca, relacje, sukces, zdrowie, pieniądze to są dobre rzeczy, ale one nie są w stanie dać ostatecznego sensu. I bardzo często problem nie polega na tym, że te rzeczy są same w sobie złe, ale na tym, że my robimy z nich coś, czym one nigdy nie miały być. Nasza praca, nasze małżeństwo, nasze dzieci, służba, nawet Kościół, jeśli to się stanie fundamentem naszej tożsamości, to prędzej czy później rozpadnie się w naszych rękach i rozwieje się jak dym. Bo każdy, kto jest absolutnie zakochany i wchodzi w małżeństwo, po jakimś czasie wie, że wszystko nie jest wcale tak kolorowe. Nasze dzieci, które się rodzą i które są tak bardzo słodziaszkowe, kiedy się urodzą i kiedy są fajne, po chwili zaczynają płakać, a potem dorastać i pyskować. I nagle okazuje się, że my jako rodzice wydawało nam się, że mamy takie wspaniałe plany na wychowanie tych dzieci, ale w ogóle nie potrafimy ich ogarnąć, nawet jednego. Nasza służba, której się podejmujemy, wydaje nam się, że teraz już będzie w końcu działała porządnie, jak myśmy się za to wzięli. Nasz kościół, w końcu mamy najlepszy kościół. A potem okazuje się, że też są problemy. Jeśli chwytamy się i szukamy sensu życia w tym świecie, to rzecz zawsze będziemy rozczarowani. Więc przestań oczekiwać od rzeczy stworzonych tego, co może dać tylko Stwórca. I Pan Bóg nie mówi, nie korzystaj z tych rzeczy. Raczej mówi, nie rób z tego swojego zbawienia i nie rób z tego swojego sensu życia. Bo będziesz rozczarowany. Po drugie, naucz cieszyć się darami, ale nie budować na nich sensu. Więc kaznodzieja nie prowadzi nas do jakiejś deprechy, nie prowadzi nas do rezygnacji z życia, prowadzi nas do trzeźwego spojrzenia na nie. To znaczy, możesz naprawdę cieszyć się życiem. Możesz naprawdę cieszyć się małżeństwem, rodziną, jedzeniem, pracą, odpoczynkiem i sukcesem, ale jednocześnie nie możesz powiedzieć, to mnie uczyni spełnionym, bezpiecznym i moje życie trwałym. To wszystko, co jest pod słońcem, ma termin ważności. I paradoksalnie, im bardziej przestaniesz robić z tego swoich ziemskich bożków, tym bardziej będziesz mógł się tym prawdziwie cieszyć. Im bardziej przestaniesz robić z tego bożki, tym bardziej będziesz mógł się z tego cieszyć. Więc po pierwsze, przestań oczekiwać od rzeczy stworzonych tego, co może dać tylko Bóg. Po drugie, naucz się tym cieszyć, tymi darami, ale nie buduj na nich swojego sensu. I po trzecie, zakorzeń swoje życie w tym, co jest ponad słońcem. Jeśli wszystko, co tutaj jest, jest ulotne, to naturalne pytanie brzmi, gdzie jest coś trwałego? Odpowiedź Pisma Świętego, odpowiedź Boga, Stworzyciela tego świata brzmi, coś trwałego, prawdziwie trwałego jest tylko w Bogu, objawionym w Jezusie Chrystusie. Tylko tam. I to nie jest tylko jakaś filozoficzna zmiana myślenia, która musi w nas nastąpić, to jest konkretna zmiana całego kierunku życia. To oznacza, że twoje decyzje zaczynasz podejmować w świetle wieczności. Że twoja relacja z Bogiem przestaje być dodatkiem, staje się centrum życia. Że nawet cierpienie i niespełnienie nie są dla ciebie końcem tej historii, bo jesteś w Chrystusie i twoje życie nie kończy się na tym, co jest tutaj, na tym, co jest ulotne, ale wiesz, że będzie trwać dalej. Więc patrz na życie z perspektywy wieczności. Inwestuj w swoje rzeczy, które mają znaczenie w perspektywie wieczności, wiecznego życia z Bogiem. Więc wracamy do pytania kaznodziei. Jaki zysk ma człowiek z całego swojego trudu pod słońcem? Odpowiedź brzmi, jeśli tylko pod słońcem, żaden trwały. Ale jeśli twoje życie zakorzenione jest w Bogu, to nawet to, co ulotne, może mieć wieczną wagę. Bo nie żyjesz tylko pod słońcem, żyjesz dla Boga i żyjesz dla wieczności. I możesz w niej być z powodu Jezusa Chrystusa, który wszedł w ten krzywy świat, aby uczynić nas prostymi i stworzyć nowy, prosty. Jak trafnie ujął to C.S. Lewis. Jeśli znajduję w sobie pragnienie, którego żadne doświadczenie na tym świecie nie może zaspokoić, jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że zostałem stworzony dla innego świata. Jeśli znajduję w sobie pragnienie, którego żadne doświadczenie na tym świecie nie może zaspokoić, jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że zostałem stworzony dla innego świata. Tak rzeczywiście jest. Amen. Amen. Powstańmy. Zaśpiewajmy, jak błogo wiedzieć Jezus.